Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Zaczynamy nasz pierwszy podcast przybliżający świat Warhammera wam. Jestem tutaj ja, czyli Rupert ze wsi Hojten oraz mistrz gry. Oraz właśnie Werner.
Który się wyrwał do przodu. Jak zwykle zresztą.
Dokładnie, zdarza mu się często na sesjach. I dzisiaj planujemy porozmawiać i przybliżyć wam Imperium, to jak wygląda w starym świecie, jak działa i czego w zasadzie można się spodziewać.
A czego można się spodziewać od Imperium?
Tak, no to na ten temat jest napisane naprawdę mnóstwo we wszystkich starych podręcznikach. Tutaj też jest taka, na początku trzeba dodać, że z racji tego, że Warhammer ma już ponad 30 lat, jest dużo różnych edycji, które nie zawsze są spójne i cały ten lore i wszystko, co się w nim pojawia, czasami sobie przeczy, a czasami nie, więc nie będziemy się skupiać na jednej konkretnej edycji, mimo że my na blogu aktualnie gramy w czwórkę. Tylko bardziej chcemy spojrzeć na rzeczy, które są uniwersalne dla wszystkich edycji, niezależnie od tego, w którą edycję wy sami gracie, czy w którym okresie Imperium jest osadzona wasza gra. To informacje, jakie tutaj będziemy między sobą przerzucać, jeżeli jakieś istotne będą, to się wam do czegoś przydadzą. No dobra, gdzieś trzeba zacząć. Ja może zacznę od tego, o czym pomyślałem jakiś czas temu i wydaje mi się, że to jest taka pierwsza rzecz, którą jak zaczynaliśmy grać w Warhammera dawno temu, coś o czym zawsze wiedziałem, ale nigdy nie zdawałem sobie sprawy. Mianowicie jest to, że Imperium, niby wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest podzielone na różnego rodzaju prowincje i że każda prowincja jest w dużej części autonomiczna, ale to jak bardzo jest tak naprawdę autonomiczna, mi się wydaje, że najfajniejszy przykład, jaki słyszałem, to jest kwestia Unii Europejskiej i tego, jak to dzisiaj wygląda. Ja przepraszam, że teraz wciągam prawdziwą politykę na teren hobby, ale chodzi mi w dużej mierze o to, że jeżeli popatrzycie na to, co się dzieje, nieważne jakie są aktualne wydarzenia polityczne, to co się gdzieś dzieje tam w Brukseli, bo ktoś chce przepchnąć taką czy nie inną ustawę, czy takie, a nie inne prawo ma wejść.
Znaczy w Unii są dyrektywy,
no,
albo rozporządzenia, więc inne ten.
Tak, ale ja wiem, sobie, ale chodzi mi o to, że wiesz, z perspektywy postaci w Warhammerze, jeżeli jesteś w Ostlandzie i nagle, nie wiem, masz jakąś tam plotkowanie, udany rzut ze sklepikarzem
odnośnym. Plus 6 sukcesów na przykład.
Dokładnie. I słyszysz, że imperator postanowił, że nie wiem, co imperator mógł postanowić, na przykład, że nie wiem, trzeba płacić dziesięcinę jeszcze 13, pomimo że miesięcy jest 12.
Obaj.
No to z perspektywy kogoś, kto jest właśnie w Somostlandzie, to jest takie średnio znaczące, w sensie, co, jakie oni sobie tam głupoty w tym Rejklandzie wymyślają i wcale nie jest tak, że trzeba się tego słuchać, tak samo jak nie wiem, są te legendarne unijne banany i ślimaki, które są rybami czy jakoś tak. Nieważne ile w tym jest prawdy, ważne, że przeszło to do legendy. Tak, wydaje mi się, że to jest taka pierwsza rzecz, z której warto zdać sobie sprawę, że Imperium to nie jest Imperium w sensie jednego państwa, tylko naprawdę całkowicie odmiennych i niezależnych państw, które teoretycznie są pod jednym parasolem.
To znaczy, wiesz, mi się wydaje, że tutaj to porównanie chyba nie jest na tyle odpowiednie, bo wiesz, Imperium jako ten twór w zamyśle GW był jakimś takim amalgamatem, odpowiednikiem świętego Cesarstwa Rzymskiego, historycznego, prawda? Tak, wiemy, że Stary Świat jest tak trochę modelowany na podstawie tego, co chodzi w historii. Myślę, że to byłoby nawet bardziej odpowiednie, bo wiesz, powstała w połowie XX wieku. Tutaj mamy jednak późne średniowiecze, wczesny renesans i to, co działo się w Ulm, a to, co się działo we wschodnich Prusach, nie miało do siebie nic, a nic, dokładnie tak samo, jak to, co się dzieje w Nordlandzie i w Wizenlandzie, nic do siebie.
Znaczy nie, no ja się z tobą zgadzam, tylko że zakładam, że większość z naszych słuchaczy w przeciwieństwie do nas nie dorastała.
Nie, przepraszam, wiesz,
w czasach Cesarstwa Rzymskiego i o ile tak to jest prawda, że to się dopiera, to chodzi mi o to, że wiesz, to jest bardzo prosty sposób, żeby sobie wytłumaczyć, jak to działa. Nie w skali 1:1 oczywiście, bo tak Unia nie ma za bardzo nic wspólnego z Imperium czy z Cesarstwem Rzymskim, ale pewne mechanizmy...
Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego.
Tak.
To nie było ani rzymskie, ani święte, ani... Tak. Nie, w sumie trochę niemieckie.
Ale to Voltaire'a pomijmy na chwilę. Więc mówię, tak ja wiem, że ten przykład z Unią jest przesadzony, ale myślę, że jest taki dużo łatwiej się każdemu do tego odnieść niż do praktyki Cesarstwa Rzymskiego. Nie?
No tak.
Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
No tak, a mamy tutaj, też mamy imperatora, tą postać, wokół której się narracja młotka kręci od samego początku właściwie, bo od pierwszej edycji zawsze panował nam
nieuczciwie
Karl Franz. No i co, jeżeli ten Karl Franz jest sobie tym cesarzem, imperatorem, to co ten imperator, cesarz może?
No właśnie to może niewiele, nie?
To jest też nie mało.
Z tego co wychodzi, ponieważ jak każdy wie z lektury podręcznika, zacznijmy może od początku. Skąd bierzemy imperatora? Imperator jest wybierany przez elektorów. Dokładnie. Oni z kolei wywodzą się z długiej tradycji imperium. W każdym razie Sigmar zjednoczył te 12 plemion. Mam nadzieję, że 12 nie się pomyliłem. Każdy tam potem po wojnach dostał Runfanga, który symbolizuje to, że można oddać głos elektorski między innymi i wybrać nowego imperatora. Tak. Dlatego się jeszcze oczywiście dołożyły kościoły, czyli i kościół Ryka, i kościół Sigmara.
Oraz jedno takie mała kraina zgromadzenia.
Dokładnie, bo niziołki też mają swoje do powiedzenia, jak zwykle zresztą. I to są ludzie i niziołki.
I niziołki,
które decydują o tym, kto zostanie kolejnym elektorem.
Tak.
Teraz no, ważne jest też, że to, jakie decyzje są podejmowane, jest tak, że każdy działa we własnym interesie, tak? Więc nikt.
Znaczy kolejnym cesarzem.
Tak, dokładnie. Chodzi mi o to, że wiadomo, że żaden elektor nie będzie chciał wybrać kogoś, kto będzie w stanie go trzymać za mordę, za przeproszeniem.
No, byłoby to głupie.
Tylko wybiera się takiego cesarza, jaki będzie dla nas wygodny, tak? Mhm. To jest jakbyśmy sobie w pracy wybierali szefa, tak?
W sumie nawet fajnie.
No, znaczy, no fajnie, no, ale ty nie, wiesz, nie wybierasz sobie szefa takiego, który stara się, żeby wszyscy napierdzielali non-stop, żeby było jak naj... więcej dla firmy, tylko takiego, który nie będzie za bardzo wchodził w drogę i dbał o pracownika, nie?
No i potem się kończy takim czasem trzech cesarzy, prawda?
Dokładnie, to zresztą też było ukradzione na potrzeby historii Imperium
gdzieś.
Tak chyba z 1500 lat temu, kalendarza imperialnego. No, ale generalnie jest takie głosowanie i z tego wychodzi nam nowy imperator, oczywiście nasz najnowszy, jedyny wspaniały, święcie nam panujący Karl Franz, który... Podobnie jak jego ojciec jest imperatorem, udało mu się w kolegium elektorów zostać wybranym.
Bodajże jednym głosem przewagi chyba.
Tak, drugi był Boris Todbringer z Middenheim.
I żyje.
Tak, heresja. I on właśnie jest nam miłościwie panującym władcą całego imperium. Niemniej jednak właśnie pomijając Reikland, czyli jego rodzinną prowincję, której sam jest księciem i w której sprawuje władzę, też nie do końca niepodzielnie, ale to już jest inna kwestia, może sobie to zostawimy na później, albo nawet na inny odcinek.
Jak nic.
To nie może aż tak dużo w zasadzie zrobić a propos tego, co jest poza granicami Reiklandu.
Którym włada wcale nie dlatego, że jest cesarzem.
Tak, tylko dlatego, że jest jego księciem.
Tak. Co właściwie może taki Karl Franz?
Taki Karl Franz. Karl Franz, z tego co mi się wydaje, ja bym się chciał tutaj powołać na źródła, ale nie mam nic przygotowanego, więc się nie będę powoływał. Karl Franz, no kwestia wojny, tak? To jest podstawa tak naprawdę, wydaje mi się. To jest podstawa, to są podatki i pieniądze. Może powinniśmy zacząć od podatki i pieniądze.
Tak, tylko że, okej, dobra. Ale imperialnych podatków?
Imperialnych podatków jako tako nie ma, są podatki na... drogi ciągane niby w imieniu
imperatora przez Road Wardenów, tak, które idą na ich utrzymanie teoretycznie.
Tak, ale system podatkowy generalnie w imperium opiera się o system feudalny, tak. Więc podatków nigdy się nie wpłaca do jakiegoś głównego imperialnego urzędu podatkowego.
Więc nawet jeśli byłyby zebrane, to byłyby zebrane z prowincji. Ale ja, wiesz, przygotowując się do tego, szukałem takich rzeczy.
Nice. Znaczy, urok Warhammera jest taki, że jest pełen niedopowiedzeń i sprzecznych informacji, ale no mówię, to wydaje mi się, że założenia są takie, że wszystko się opiera oczywiście o system wasalny, więc każdy pan ma swoich wasali, każdy...
Którzy mu płacą odpowiednią dokładnie. Część, potem idzie do góry,
to idzie...
zmniejszane po odpowiednie...
Dokładnie, więc załóżmy, jeżeli mieszka ktoś w jakimś mieście, nie wiem, w Wissenburgu, załóżmy, no to masz dom, należy do jakiegoś cechu i tak dalej, więc jak odprowadzasz podatki? No część podatków zapewne, zakładając, że jesteś rzemieślnikiem i należysz do cechu, No to odprowadzasz bezpośrednio do cechu, czyli do gildii.
Jest jakaś składka na gildii.
Dokładnie. Potem pewnie miasto ściąga z ciebie taki, a nie inny podatek za nieruchomość, czy coś takiego.
Są składki na drogi i za przechodzenie przez most.
Tak, my to generalnie, bo to też wydaje mi się, że warto jest odwołać się do tego, co tak naprawdę gracze mogą spotkać na sesji, bądź czym mistrz gry może męczyć graczy. Więc taki pierwszy bezpośredni podatek, na jak najłatwiej się doczepić do gracza, to jest my to.
I od nogi każdej liczone.
Dokładnie, więc tak. Albo płacimy w przejścia przez most, przez śluzy, promy,
bramy
do miasta. Nie zapominajmy,
bramy w mieście, w ramach między jednym dzielnicą a drugą.
Dokładnie, nie zapominajmy o tym, że właśnie wiele miast jest podzielona w ten sposób, że najlepsza dzielnica jest jakby za osobnymi starymi murami miejskimi.
Najlepsza dzielnica jest za paywallem.
Dokładnie, więc w ten sposób gnębimy graczy. Wydaje mi się, że założenie podstawowej ceny w czwartej edycji przynajmniej to jest jeden miedziak za nogę.
No chyba, że to jest dzielnica bogaczych, więc...
Ale tak, to zdecydowanie możemy sobie podkręcić pod nasze...
Szylingi.
Właśnie możliwości.
No, właśnie, kiedy jesteśmy przy pieniądzach. Imperium waluta. Nie ma czegoś takiego. Generalnie każda część Imperium ma swoją... Jest jeden wspólny standard, nulny standard. W sensie... W Nuln ustalono za czasów, kiedy jeszcze w stolicy Imperium był Nuln, ustalono standard waluty. Czyli ustalono, że najwyższa możliwa moneta jest złota, średnia jest srebrna, miedziana jest najniższa, jaki jest podział, ale co jest na niej wybite, to potrafi się bardzo różnić w zależności od prowincji. Te, które zostały wybite w przeszłości, jeśli się zgadzają pira ze drzwi z zawartością złota i srebra w danej monecie, dalej są w obiegu, ludzie, kupcy będą to przyjmować. Ale w każdej części Imperium te pieniądze nie dość, że będą wyglądały inaczej, mogą wyglądać inaczej, to jeszcze będą się w ogóle inaczej nazywały.
No tak, z pewnością. Zresztą pytanie, na ile też podążają za tą samą wagą, no bo operujemy tutaj pieniądzem kruszcowym, tak? Więc...
Tak, i ten standard, właśnie ten nulny standard został ustalony tam, też jest, nie pamiętam, przez którego tam...
Pewnie Mangusa Pobożnego. Wszystko, co działa
wszystko,
w Imperium,
co jest ważne, to było,
tak, było zbudowane przez Mangusa Pobożnego. Jeżeli tak. coś działa i nie było zbudowane przez Mangusa Pobożnego, to jest to dziwne.
Tak.
Tak, Mangus Pobożny, czyli jakieś 250 lat temu, i tego się trzymamy. Chyba, że ktoś znajdzie inaczej, jak było naprawdę, to poprosimy wpis w komentarzu. Kajamy się, że było źle. Ale póki co trzymamy się wersji z Mangusem Pobożnym. Znaczy, no tak, no, z pieniądzem jest... O tyle prosto i o tyle łatwo, że jest to pieniądz kruszcowy, tak? Więc tak. Ma cenę kruszca i nikogo nie obchodzi, co jest na tym wybite.
Ważne, żeby ważyło tyle i było zrobione ze złota, srebra.
Bądź miedzi, dokładnie.
No.
Tak. Ale wracając z pieniędzy do podatków, tak? Mhm. Czyli mówiliśmy, tak z bezpośrednich podatków, no to myty, to jest coś, na co...
Co gracze mogą spotkać.
Dokładnie, na sesji. No kolejny to pewnie byłby, tak?
Za jakiś czas podatek...
Tak, no tylko wydaje mi się, że to jest tylko na zasadzie obszarów miejskich, więc jeżeli gracze mają jakąś nieruchomość, gdzieś mieszkają, no tak, to prędzej czy później pojawi się poborca i im powie, ile są mu winni.
No ale to nawet jeśli to jest...
Chociaż to też zapewne zależy, gdzie jesteśmy, w sensie jak wiesz, mieszkasz w Nuln i masz dom w Nuln, no to przychodzi poborca i mówi, że należy ci się podatku miejskiego, nie wiem, załóżmy 3 złote korony.
No wiesz, jak mieszkasz w Nuln, to łatwo cię znaleźć.
Tak, to prawda, no ale wiesz, z drugiej strony, jak mieszkasz w, nie wiem, właśnie w Ostlandzie czy innym Ostermarku...
A inaczej, dość łatwo cię znaleźć, przepraszam.
To są spore szanse, że po prostu odrabiasz pańszczyznę, tak? Mhm. Że jesteś winien tyle dni pracy na polu, jak mieszkasz właśnie w jakiejś tam zabitej dechami wsi. I w ten sposób twój pan bezpośredni czerpie z ciebie korzyści majątkowe.
Jak opis paragrafu jakiegoś.
Prawda? No i potem to idzie oczywiście w górę, bo to całe zboże, które wy tam obsiejecie, zbierzecie, czy cokolwiek, jest potem posyłane do kolejnego pana, wreszcie do księcia elektora, który notabene swoimi pieniędzmi z imperatorem dzielić się chyba nie musi, bo też nie przypominam sobie...
Właśnie o tym mówiłem na początku, że nie znalazłem czegoś takiego.
Mi się też właśnie wydaje, że Nie ma żadnego zapisku o tym, że... Nie wiem, jak to działało w tym Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. A też nie musieli, więc tego mnie nie trzymać. Znaczy, ja też zakładam, że spora część datków elektorskich na rzecz cesarza wynika z tego, żeby decyzje cesarskie były po myśli elektorów, tak najprościej w świecie, nie?
Zresztą ten tytuł jest taki bardziej, przynajmniej jak ja to widzę, wiesz, jak trochęśmy się w tego... Przynajmniej od tej strony, no, to jest tytuł prestiżowy, taki, który przewodzi, jest pierwszy między niby równymi, ale tak naprawdę bardzo mało może.
Tak, znaczy też znajdą się, bo też kopiowane z prawdziwego świata, jest to, że chodzi w dużej mierze o religię. W sensie tytuł...
Bo Sojusz Tronu Solitarzem, tak.
Tak,
w
dokładnie.
W tym wypadku jak najbardziej.
I właśnie...
Młotku totalny.
To Kościół Sigmara, który notabene ma łącznie chyba 4 głosy elektorskie. Nie chcę skłamać, bo to jest tak, że ma...
Chyba 3, ale...
Znaczy jest 3 kapłanów Sigmara, ale Wielki Teogonista ma chyba 2 głosy. To wydaje mi się, że zależy od wersji, którą się czyta, ale...
Ja to chyba w 4. edycji, bo w 3. miał łącznie 3. Był tak? Właśnie Wielki Teogonista i 2 archlektorów.
Mi się kojarzy, że właśnie Wielki Teogonista sam ma 2 głosy. Ale możliwe, że coś kłamie,
znaczy, i przynoszą. Może tak być w 4. Ja tej
nie, w 4. nie,
edycji to... nie czytałem.
No w każdym razie Kościół Sigmara ma przynajmniej 3 głosy.
Tak, miał 3 też w 3. edycji.
Podczas gdy Kościół Ryka ma tylko 1, no i oczywiście każdy z osobnych elektorów też ma po 1 głosie, więc dla Kościoła Sigmara to jest bardzo ważna sprawa prestiżowa, że po pierwsze oni wybierają imperatora, a po drugie, żeby imperator wspierał ich sprawę, ołtarz, i żeby inni się też tego słuchali, prawda, bo to a propos właśnie tego, jak Imperium jest podzielone, trzeba też powiedzieć o tym, że Imperium jest strasznie podzielone religijnie, co jest coś, o czym się nie myśli, bo zawsze jak mówimy Imperium, to wiadomo, Sigmar zmawca.
Zrób znak młota, nie? I
dokładnie.
Będzie
okay. I wszyscy się tego trzymają, a prawda jest taka, że koniec końców w Midlandzie pierwszym bogiem jest Ulryk.
Plus, żeby nie było wielkich... Okej. W politeizmie, bo Imperium jest politeistyczne, dość łatwo jakieś wojny religijne, i żeby ich nie było, wprowadzono to wielkie konklawe, które ma jakoś ucierać te rzeczy. Niektóre rzeczy są wspólne, na przykład to, że nie lubimy chaosu, albo innych bogów, którzy może nie są bezpośrednio powers, ale też są nielubiani jakoś szczególnie. Kane na przykład, nikt tego oficjalnie nie wolno. To nie, teoretycznie niby nie jest chaos, ale w Imperium nie wolno wyznawać Kane'a.
Tak, tylko ja też nie mam na ile oni, w sensie kapłani, którzy ustalają te zasady, rozróżniają Kane'a od chaosu i na odwrót.
Od Kornel, nie?
Tak, dokładnie.
Bo ja mam problem.
No tak, to znaczy, może nie na teraz, ale...
Oczywiście, więc...
Generalnie uważam, że ciekawa jest kwestia właśnie, jak spojrzymy na archetypy bogów, to można rozpisać Kornę na takiej skali, gdzie masz Kornę z jednej strony i schodzisz w dół, jest Kane, potem Ulryk, potem Sigmar i... Bo to wszystko jest trochę to samo, tylko na innym natężeniu, ale pomijmy tę herezję teraz, proszę się nie zabierać inkwizycji. I co?
Więc jest ciało, które zostało powołane do tego, żeby rozwiązywać takie problemy, właśnie taką klawę. Podejrzewam.
Może być. Znaczy...
Ale to jest temat w ogóle na...
Ja właśnie
religia w Imperium jest to w ogóle osobny, bardzo skomplikowany i duży temat.
Tak, z którym też mam straszne problemy tak naprawdę z wielu praktycznych powodów.
No bo tak... Nie łączy tego religia. Oczywiście bóstwem opiekuńczym Imperium jest Sigmar. Ale w różnych regionach różnie do tego Sigmara się podchodzi. W niektórych jest głównym, w innych jest może traktowany jako święty, jeszcze innych jako taki opiekun całości, główny punkt odniesienia kulturalny. Jest dużo, więc religia nie jest rzeczą, która łączy imperium.
To prawda, mimo że jest wspólny panteon, ale to jest tak naprawdę tak jest złożony z 2 panteonów bogów starych i nowych. Mamy tych klasy, w zasadzie to 3, bo jeszcze mamy klasycznych bogów w stylu Wereny, Mermidii.
Wszystkie style i Estali.
Wszystko właśnie style i Estali. Mamy tych starych bogów typu Tal, Ojciec Rejk i tak dalej. No i mamy właśnie bogów nowego panteonu z Ulrykiem, Sigmarem i Morem na przykład na czele, i to wszystko się troszeczkę miesza i stara się równoważyć, ale też z czysto praktycznych względów musi różnie wyglądać, no ponieważ jak mieszkasz obok Sylwanii, no to modlisz się do Mora, a nie do Sigmara, nawet jak to Sigmar jest.
Znaczy myślę, że jakbym mieszkał koło Sylwanii, byłbym się do von Karsteina.
Tak, no tak, ale przepraszam za moje kaszlenie, ale aktualnie jestem błogosławiony przez dziadka Nurgla i dlatego będę z heretykiem dzisiaj.
Niemniej tak, mamy wspólnej jakiejś takiej polityki finansowej, nie da się tego ogarnąć. Nie mamy wspólnej religii właściwie. Mamy wspólny język, no ale trudno powiedzieć, że to jest coś, co konstytuuje państwo. Imperium byłoby w takim ujęciu jakąś przestrzenią między innymi Szarymi, Kislewem i Morzem Chaosu na północ, które wspólny ma język, podobną kulturę, podobną, nie taką samą, ale podobną.
I te same figurki od Games Workshop.
No tak. Tak, te same figurki od GW. Ale tak naprawdę jest zbiorem państw, które ze sobą, zbiorem no, państw osobnych,
tak.
Konfederacją państw, które ze sobą mają mało wspólnego.
No to prawda. Tylko kolejny minus też jest taki, jak się przechodzi przez różne źródła, wszystkie podręczniki i innego typu rzeczy, że z całego Imperium, ze wszystkich, powiedziałbym 12, ale to zależy, o którym okresie mówimy, a tych prowincji koniec końców jest kilkanaście. W miarę opisany jest Reikland, Midland i Visenland, głównie z uwagi na Nun.
No i wiadomo, że Averland jest bardzo taki dość równy i hoduje tam dużo krów.
Tak.
I konie.
Dokładnie, ale właśnie jak chce się uzyskać dużo informacji na temat...
W Talabeglandzie jest dużo drzew.
Tak, ale na przykład z map Averheim to znalazłem ostatnio jedną. Mhm. I wpisy na Wikipedia po propos Averlandu są też takie dość mocno lakoniczne. Tak, jest płasko, nie ma drzew, hodujemy dużo bydła.
No.
I tyle wiemy o Averlandzie. No podobnie jest tak naprawdę z Ostenmarkiem, z Ostlandem.
Wierzę, żadna moja postać. Przez tyle lat, jak graliśmy w Młotka, nigdy nie była w Norlandzie.
No tam nic nie ma. To nie, no ale prawda jest taka, że... Mówię, no Imperium właśnie wszystkie opisy dalej skupiają się do... Teraz czwarta edycja też to podchwyciła, chociaż podoba mi się ich podejście na tej zasadzie, że okej, zrobimy Reikland na początku i zakładam, że jest nadzieja, że potem będzie coś innego. No ale tak naprawdę wszystkie te większe kampanie, opisy sprowadzały się do Reiklandu z Aldorfem, Midenlandu z Midenheim oczywiście, no Visenland z Nuln jest... Talabheim się przewija z Talabeklandem.
No.
Ale tak im dalej, no, wiadomo, że tam Ostland, Sylwania, są gdzieś wampiry. Chociaż najśmieszniejsze jest to, że tak na dobrą sprawę też nie jest wytłumaczone, jak funkcjonuje współczesna Sylwania w perspektywie ludzi mieszkających w Imperium, powiedzmy, relatywnie niedaleko od niej.
Wiesz co? Ja się tu chyba nie mogę zgodzić, bo w trzeciej edycji pamiętam, w którejś podręcznikach źródłowych chyba... Teraz nie chciałbym skłamać, jak, nie pamiętam jak się nazywał, ale mógłbym odpalić kompa i tam to znaleźć. Było dość dobrze opisane, jak wygląda i te wszystkie karsztajnowskie intrygi, próby zdobycia władzy nad Imperium, cała historia tego i to, że wbrew pozorom dla ludzi mieszkających w tamtym regionie zmiana na właśnie Vlada von Karsteina, po tym jak się hajtnął z Izabelą i w ten sposób zdobył tam, powiedzmy, władzę w tym regionie. Dla ludzi mieszkających tam było to... był to pozytyw. To była zmiana na plus.
Tak, tak. To znaczy, jak kojarzę to, nie chodzi o to, jak to działa z perspektywy ludzi...
Paradoksalnie.
...pod Karsteinami, znaczy, bo to...
Znaczy, inaczej. Teraz to się tam pozmieniało. Już dawno nie żyją, są inni, Manfredy i tak dalej, i cała ta...
Ale generalnie...
Cały ten storyline
większość settingu związanego z Sylwanią jest taka, że wielu ludzi jest zadowolona.
Tak.
Bo poradek jest podawany tylko... pobierany tylko w formie krwi. A nikt nie chce od ciebie pieniędzy, co... No, każdy, kto pracuje i widzi swoje pity,
to... Pasek z wypłaty, nie?
Tak, no to wiesz... Zostać honorowym krwiodawcą dla rodu von Karsten nie wydaje się być złą opcją, ale bardziej mi chodzi na zasadzie ludzi, którzy nie mieszkają w samej Sylwanii, tylko pogranicze, powiedzmy, nie wiem, 50-100 mil, którzy już są w Imperium. Mhm. Jak to z ich perspektywy wygląda, że...
Wiesz, Mutland jest częścią Imperium, a to jedną prawda. Z części loru Mutlandu jest to, że mają tych strażników pól. Tak. I ci strażnicy pól zostali powołani właśnie po to, żeby odpierać co jakiś czas biegające zombiaki. Na przykład, przynajmniej tak pamiętam tak. Z Battla.
No, z drugiej strony to ta akurat kwestia niesiołków jest taka, że w porównaniu do ludzi są długowieczne. Mhm. To też jest inna taka kwestia, bo ja wydaje mi się tak niechcąco to zahaczam. Ale z racji tego, że Imperium, znaczy cały problem z Warhammerem, no. albo jego urok, polega na tym, że z jednej strony to wszystko jest na podstawie gry bitewnej, mm-hmm. w której oczywiście wszystko miało być przesadzone i podkręcone na 11 z wielkimi bohaterami, potworami, smokami, hydrami itd. Potem z tego mamy wyciągnięty RPG, który no niby ma być taki, że smutny, że źle, że realizm, że deszcz, błoto, gówno i krew.
Dark fantasy, no.
Dokładnie. Jest, wiesz, i to egzystuje na takim styku. Też jest kwestia tego, że w tym, wiesz, Imperium, gdzie tak naprawdę co chwila dzieje się coś epickiego. Tak, na dobrą sprawę. No tak za 3 lata temu bodajże, znaczy za 3 lata temu, czyli w 2508 roku kalendarza Imperium, żeby nie było wątpliwości, główny Hand Marshal, czyli ten leśny, Wiedźminie to było, gończy. No, zabił smoka, który pustoszył Rejkland.
Schwarz?
Prawdopodobnie.
Okej. Okay.
No i to jest takie dość mocno, że tak powiem, wyciągnięte do góry w porównaniu do, wiesz, twojej pierwszej sesji do Warhammera, gdzie zaczynasz chłopem czy innym złodziejaszkiem, masz 3 miedziaki i nie stać cię na nocleg w gospodzie.
No tak, ale to jest ta rozpiętość między tym, że Warhammer z jednej strony jest, był WFB, był systemem bitewnym, gdzie mieliśmy smoki, potwory...
Wciąż ma być, bo wraca.
Tak, jakiś miesiąc temu GW trochę się rakiem wycofuje z tego...
Że jednak nie?
Nie, wycofuje się trochę rakiem z tego całego pomysłu z tym Brilliance of Sigmar, który jest taki, jaki jest. Po prostu nie, nawet się nie będę. No, pay to win i tak dalej. W każdym razie było nieużałowane WFB, które było epickie, w których miałeś... Smoki miały potwory, ogry, hydry.
Większe demony, mniejsze demony.
Większe, mniejsze demony Korna, wysokie elfy, które wpadają i rzucają. Wybierz sobie, jaki Lord of Magic wybierasz na tą bitwę.
Nie, to ten, to magiczne żaby miały ten, co nowe, wybierał lore.
A Teknis nie miał takiej
żaby? Przecież
nie, Teknis chyba miał też.
Bo zależy na której edycji.
No właśnie, nie?
A nie było sensu wybierać lore, bo miałeś High Magic, a...
High Magic, który był zawsze najlepszy.
Nie po to ma się wysoką magię, żeby się tam bawić z jakimiś takimi...
Nie, jeszcze czasem możesz się pobawić, wiesz, Comet of Cassandora. Co, nigdy nie trafiałeś? Anyways, w każdym razie, wiesz, z jednej strony masz tą rozpiętość tej epickości, tych wielkich bitew, które właśnie takie miały być, a z drugiej strony masz ten zupełnie inny klimat Warhammer Fantasy Roleplay, który miał być Dark Fantasy. Tak się zaczynał, zawsze się